Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami, tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Ekonomia społeczna może być sposobem na życie, przekonywali uczestnicy Międzynarodowego Forum w Toruniu. To też szansa dla młodych ludzi, którzy nie chcą pracować w korporacji. Cenią sobie wolność i robienie tego, co naprawdę kochają. Tak powstają na przykład spółdzielnie socjalne, które wprowadzają na rynek ciekawe produkty i usługi, a przy okazji pomagają na przykład niepełnosprawnym w znalezieniu pracy. O różnych formach ekonomii społecznej w dzisiejszej audycji Adriana Andrzejewska, zapraszam.
Been here at least once before.
Poznaniu odbyło się niedawno Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej. Organizatorzy zwracali uwagę, że dla młodych ludzi może być to ciekawa alternatywa zamiast pracy na przykład w korporacji. Czym więc jest ekonomia społeczna?
Adam Szponka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Ekonomia społeczna to jest pewien rodzaj prowadzenia biznesu, czyli słowo ekonomia kojarzymy z biznesem. Jest to biznes, który z tyłu głowy, a może nawet i z przodu ma zakorzenione pewne wartości i idee, pewne wartości społeczne, czyli nie tylko chęć zysku, chęć pomnażania kapitału, ale ważne jest to przesłanie, czyli ten element społeczny.
Podajmy kilka przykładów wobec tego.
Takie standardowe przykłady to są spółdzielnie socjalne, zakładane przez osoby wykluczone, gdzieś tam inkubowane, angażowane w różne procesy, motywowane do tego, aby założyć działalność gospodarczą pod sztandarem spółdzielni socjalnej. Bądź takim przykładem są też fundacje, które oprócz tej działalności społecznej zaczynają prowadzić działalność gospodarczą, czyli jak to się mówi, fachowo ekonomizują się i w swojej działalności społecznej równolegle prowadzą działalność gospodarczą.
Z jednej strony biznes, ale kiedy biznes jest już ekonomią społeczną?
Biznes jest społeczny wtedy, kiedy główną wartością są te elementy społeczne, czyli nie dążymy do maksymalizacji zysku, a zyski, które osiągamy, przetwarzamy, przekładamy na cele społeczne albo na rozwój tego biznesu. Czyli ten zysk nie jest dla nas wartością największą, wartością najważniejszą.
No ale to też nie jest tak, że to są filantropi, którzy żyją powietrzem, prawda? Nic na tym nie zarabiają i tylko dla społeczności coś robią.
Tak, dlatego wskazuję to jako alternatywę, że jest to pewna przestrzeń alternatywna obok takiego tradycyjnego biznesu. Czyli tutaj oczywiście zarabiamy jakieś pieniądze, bo z czegoś musimy żyć, z czegoś musimy przetrwać, ale oprócz tego mamy te cele społeczne. Choćby nawet ważny jest styl zarządzania. Nie jest to autokratywny styl zarządzania, kiedy mamy jedną głowę na czele jakiegoś tam dyrektora bądź prezesa, tylko jest tam najczęściej, skoro jest to spółdzielnia, jest to sposób demokratyczny. Mamy 5 spółdzielców, co jest trudne, ale oni muszą się w taki sposób zorganizować, żeby te decyzje razem wspólnie podejmować.
Czy coraz więcej jest właśnie takich podmiotów, coraz więcej osób widzi, że to jest fajny sposób na biznes?
Statystyki może nie są oszałamiające i nie widzimy jakichś dużych wzrostów, ale widzimy pewną zmianę. Do tej pory koncentrowaliśmy się na spółdzielniach socjalnych, czyli spółdzielniach najczęściej zakładanych przez osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy. No i to była jakaś forma związana z dotacjami, że ona powstawała. Te spółdzielnie socjalne się pojawiały. W tym roku widzimy, że wśród nowalijek, czyli takich świeżych odkryć regionalnych, mamy właściwie same fundacje, czyli te organizacje pozarządowe, które działały na rzecz mieszkańców, na rzecz jakichś celów społecznych, ekonomizują się i zaczynają prowadzić działalność gospodarczą, angażując do swojej działalności również osoby z tego obszaru wykluczenia społecznego.
Paulina Cel, Zaświecia, z Fundacji Makowo.
Katarzyna Manikowska-Plackowska, też Fundacja Makowo.
Czym się Państwo zajmują? Co tutaj za wyroby można u Państwa kupić?
Generalnie rękodzieło, wyposażenie pokoi, łóżeczek dziecięcych, gadżety dekoracyjne domu, tak naprawdę też duże obrusy, zasłony, bieżniki, poszewki, tego typu gadżety.
No i to jest tak, że kupując to, nie tylko dostajemy piękny produkt, ale też coś więcej wspieramy, prawda?
Wspieramy cele statutowe Fundacji Makowo. W Świeciu prowadzimy sklep charytatywny na ulicy Mickiewicza 27, do którego serdecznie zapraszamy. Tam w niedługim czasie będzie można zakupić towary, które tutaj prezentujemy, a obecnie teraz jest inny asortyment i cały dochód ze sprzedaży jest przeznaczany na cele statutowe, no oczywiście po odjęciu jakichś kosztów administracyjnych.
Skąd w ogóle pomysł na tego rodzaju biznes?
Z pasji.
Z pasji, tak. Z pasji, z doświadczenia zawodowego zaczęło się od powstania fundacji, później powstał sklep charytatywny, no i teraz wchodzimy w ekonomię społeczną, ponieważ uważamy, że są to bardzo ciekawe i nowoczesne rozwiązania i można dużo dobrego zrobić, pomóc i przy okazji zarobić pieniążki dla potrzebujących.
No ale to chyba nie tylko dla potrzebujących, prawda? No wyżyć też się z tego
też,
da.
Też, tak. I mamy szansę dzięki temu zatrudnić 3 osoby. 2 osoby bezrobotne, 1 osobę niepełnosprawną, które będą miały stanowiska pracy. No myślę, że w fajnej firmie.
Cele statutowe fundacji, czyli jakie?
Głównie skupiamy się na remontach pokoi dla dzieci niepełnosprawnych i ubogich, ale też pomagamy w innej formie. Wspieramy rehabilitację, organizowałyśmy zbiórkę na zakup wózka inwalidzkiego dla osoby niepełnosprawnej, dogoterapia dla dziewczynki niepełnosprawnej, ale jednak głównym naszym takim celem, którego się trzymamy, to są to remonty pokoi. Działamy już rok, a możemy się pochwalić 3 remontami. Można zobaczyć na naszej stronie internetowej i na Facebooku.
Remonty pokoi jakichś osób potrzebujących? Czy...
Tak. Remonty pokoi osób potrzebujących. I właśnie te remonty są możliwe dzięki środkom finansowym, jakie uzyskujemy z prowadzenia sklepu charytatywnego, no i też dzięki dobrym duszom, naszym aniołom, sponsorom.
Czy te osoby, które przychodzą do sklepu charytatywnego,
charytatywnego mówią: przyszedłem do Państwa, bo chcę coś więcej, nie tylko dobry produkt, ale też komuś pomóc.
Oczywiście. I myślę, że dzięki temu ten sklep się podoba i cieszy popularnością, dzięki temu, że kupując fajny gadżet albo prezent, tym samym pomaga.
To jest wielki ukłon z naszej strony w stronę klientów, ponieważ dzięki nim nie udałoby się nam osiągnąć naszych celów i ludzie są świadomi zakupów, jakie u nas robią i widać, że sprawia im tą przyjemność. Dziewczyny, które będą u nas zatrudnione, wcześniej były przez rok u nas wolontariuszkami w sklepie naszym, sprzedawały tam, prowadziły sklep, nie mając z tego żadnych po prostu przychodów. Dzięki ekonomii społecznej udało się pozyskać środki z owe stłok i po prostu pozyskać te środki finansowe, żebyśmy mogły je zatrudnić.
Piotr Stobniak, Spółdzielnia Socjalna Negocjator. W tej chwili prowadzimy dwie pijalnie ziół w Skansenie w Olsztynku i na Zamku w Ostródzie. Pomysł wziął się stąd, że jeden z moich kolegów bardzo interesuje się ziołami. Doszliśmy do wniosku, że może otworzyć coś innego niż zwykłą kawiarnię czy inną restaurację.
Co za ziółka można u Państwa wypić?
Najróżniejsze. Mamy około 80 ziół jednorodnych w ofercie oraz mamy mieszanki autorskie naszego kolegi Jakuba Babickiego, który przygotowuje dla nas, tylko dla nas, one są dostępne tylko i wyłącznie u nas w pijalni. Są to mieszanki na wzmocnienie żył i serca, walkę z pasożytami, odchudzanie. Dodatkowo przygotowujemy herbaty owocowe z owoców, które sami zbieramy. Robimy też przetwory z różnego rodzaju ziół. To jest syrop pokrzywowy, syrop z kwiatu czarnego bzu, syrop z owoców bzu, płatki róży, konfiturę, płatki róży ucierane z cukrem, syrop różany. Tak naprawdę w naszej ofercie mamy około 97% tego, co sprzedajemy w pijalniach, to jest naszej własnej produkcji.
Skąd Państwo mieli takie przeświadczenie, że to wypali, że ludzie będą chcieli właśnie tego rodzaju produktów?
Ja w jakiejś książce przeczytałem, że zaraz po wojnie była taka moda, bardziej konieczność, że jak się otwierały takie punkty gastronomiczne w zburzonej Warszawie, to najczęściej były tam do wypicia zioła, bo ani nie było ani herbaty, ani kawy, nie było tego skąd prowadzić, pito zioła. Doszliśmy do wniosku, że może to jest pomysł na to, żeby to zrobić teraz. Ludzie coraz bardziej się odsuwają od tych produktów wielkich koncernów. Herbata też jest produkowana przez wielkie koncerny już w tej chwili. Więc doszliśmy do wniosku, że to może chwycić, tak? No i jak pokazuje nasz przykład, chwyciło. My generalnie kładziemy nacisk na to, żeby produkt, który jest u nas sprzedawany, pochodził z naszych terenów, a jednocześnie, żeby był wytwarzany przy zaangażowaniu, jak największym zaangażowaniu naszej społeczności. Czyli od momentu zebrania do momentu przetworzenia trzymamy pieczę nad wszystkim. W produktach, które sprzedajemy, takich gotowych, na przykład w konfiturze różanej, obcy wkład, czyli tam słoik, cukier, to jest około 8-10% w całości wyprodukowania danego towaru. To jest bardzo mało. Kupujemy tylko i wyłącznie to, czego nie możemy sami wyprodukować. Nie wyprodukujemy cukru i nie zrobimy słoików. Cała reszta jest nasza. Cała reszta to jest wkład pracy człowieka. Od tego, który zbiera, po tego, który to sprzedaje.
Klient wie, że to jest dobra jakość.
Poza tym jest też to, że stosujemy bardzo dobre ceny, jeśli chodzi o sprzedaż produktów. Wszystko, co jest spożywane u nas na miejscu w pijalniach, kosztuje 5 zł. Pojęcie, czy jest to kawa, herbata, czy napar ziołowy, czy ciasto domowe, które jest robione na miejscu, wszystko kosztuje 5 zł. Jest to przystępna cena. Lemoniady ziołowe też są w tej samej cenie. Natomiast przeliczając na kilogram produktu, jeżeli przeliczymy na kilogram produktu, my sprzedajemy w dosyć dużych opakowaniach, takich słoikach 0,9. Przeliczając na kilogram produktu, to bardzo często nasza cena jest o połowę niższa od cen konkurencji normalnie występujących na rynku. Bierze się to stąd, że po prostu wprowadziliśmy oszczędności tam, gdzie można je wprowadzić. Tak? Wprowadzamy je na tym, że człowiek, jeżeli kupuje już produkt, płaci 30 zł, to naprawdę tego produktu dostaje dużo. Może się podzielić z rodziną, ze znajomymi. Jest to duże opakowanie. Czasami na samym początku zresztą klientów zrażało trochę to opakowanie. W tej chwili przyjmują to, najwyżej kupują, jeżeli nie są w stanie sami zużyć, dzielą się z kimś lub rozbijają zakup na 2 czy 3 osoby.
Macie, Państwo eliminują jakieś dojazdy, no bo to wszystko jest mniej więcej na miejscu, prawda? Pośredników niepotrzebnych.
Pośredników eliminujemy wszystkich, których możemy. Dojazdy ograniczamy do minimum. Wszystko, co możemy, wykonujemy na miejscu, gdzie jest zbiór. Całe przygotowanie surowca jest przygotowywane na miejscu, tam, gdzie jest zbierany. Bardzo krótka droga, człowiek przynosi na nogach do punktu skupu. Towar jest tam czyszczony, wstępnie przygotowywany i przewożony tylko i wyłącznie na ostatnie ten moment przygotowania, zapakowania w słoiki. Czyli nie ma włożenia tego do zakładu, z zakładu gdzieś w kolejne miejsce. Także tak naprawdę jest to bardzo krótka droga, gdzie ten produkt podróżuje i trafia od razu do odbiorcy finalnego, albo w pijalni, albo poprzez wysyłkę do klienta do domu.
Klient ma nie tylko walory smakowe, ale też zdrowotne, jak pan wspomniał.
Tak, przetwarzamy surowce pochodzenia naturalnego. Nie kupujemy ani nie pozyskujemy z plantacji, które są normalnie utrzymywane. Zioła, jeśli pozyskujemy, są pozyskiwane z natury. Pozyskujemy w maju pokrzywę, robimy z niej syrop pokrzywowy. Później są pędy sosny, z pędów robimy syrop. Płatki róży, które są naszym sztandarowym produktem, są przez cały rok dostępne. Tak? Nawet w tej chwili jeszcze robiliśmy wodę różaną na targach w Olsztynku. To jeszcze były z płatków, które były świeżo zebrane.
A co odróżnia właściwie spółdzielnie od takiego zwykłego biznesu, jakby pan miał w praktyce to określić?
W spółdzielni socjalnej zatrudniamy, większość już w tej chwili za moment będzie osób, które są niepełnosprawne. Dostosowanie stanowiska pracy, trybu pracy do tego, żeby ta osoba mogła czuć się tak jak normalny pracownik, który przychodzi do każdej innej pracy, żeby czuła się komfortowo, niestety więcej kosztuje. To nie jest tak, że stawiamy człowieka przed kasą i mówimy tutaj masz obsługiwać klientów. Dostosowanie tego stanowiska, dostosowanie godzin pracy, tego, że on na przykład nie może pracować przez dłużej niż 3 godziny w jednym miejscu, to wszystko kosztuje. Nas odróżnia to, że właśnie osoby, które z nami współpracują, dostosowujemy stanowisko pracy do ich możliwości. Jeżeli mamy dziewczynę, która jest cukrzykiem i musi co 2 czy 3 godziny robić sobie badanie, ma tak ustawione przerwy w pracy, że sobie to spokojnie wykonuje, w niczym jej to nie przeszkadza.
A w czym to się w takim razie opłaca? No bo ktoś sobie może pomyśleć, że to przecież kłopot, trzeba dostosować stanowisko pracy, jakieś przerwy, coś tego rodzaju.
Opłaca się w podejściu pracowników do firmy. My mamy więcej ofert, do nas ludzie składają w sprawie pracy niż my szukamy pracowników. Tak? W tym roku, gdzie był w gastronomii bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników, ja tak naprawdę miałem na jedno miejsce pracy 2-3 ludzi, którzy mi składali podania, że chcieliby u nas pracować. To, że ludzie wiążą się bardziej z miejscem pracy, tak? Jeżeli dostosujemy je do nich, jemu jest wygodnie, bo on wie, że się z koleżanką może umówić, że ona go zastąpi, szef czy prezes nie ingeruje w to, tak? Mówi, dogadajcie się, jeżeli będzie problem, to ja dopiero będę interweniował. To naprawdę zaczyna działać i przynosi efekty, bo mamy obsługę taką, że no, jest naprawdę na najwyższym poziomie, dziewczyny się świetnie sprawdzają i świetnie się czują w pracy. Zaczynają uważać na to też, co się dzieje, nie tylko w ich stanowisku pracy. Takim przykładem świetnym, dlaczego spółdzielnia socjalna, dlaczego zatrudnianie osób niepełnosprawnych może być przykład z produkcji. Mieliśmy ustawioną wyliczenie produkcji, gdzie przy kosztach określiliśmy, że czyszczenie płatków róży, kilograma płatków róży kosztuje 10 zł. I dziewczyny miały za to płacone, tak? Dodatkowo miały płacone za to, że czyszczą płatki. Po pół roku zgłosiły, że w tej chwili już nie musimy dopłacać do czyszczenia płatków, ponieważ płatki przychodzą już tak czyste, zbieracze się nauczyli, że nie musimy im tego płacić. Same zgłosiły, żeby obniżyć im pieniądze wypłacane. Dla mnie to był szok, powiem szczerze, że bo się pierwszy raz z tym spotkałem. Natomiast to, że zgłosiły, umożliwiło nam to, że weszliśmy na zupełnie inny rynek, pozyskaliśmy odbiorcę hurtowego, do którego no, z pierwotną ceną nie mogliśmy mu sprzedawać, bo była za wysoka. W momencie obniżenia ceny, co zgłosili pracownicy, tak, czy współpracownicy, mogliśmy z nim podpisać umowę.
Czyli wszyscy są po prostu jedną drużyną.
Tak, grają do jednej bramki. To widać przy wyliczeniach, tak? Nawet jak siadamy, bierzemy nowy produkt, to widać przy wyliczeniach, że ja mówię, zaokrąglam do góry, żeby ta pomyłka, nawet jeśli wyjdzie, to żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Mówię, dobrze, na tą czynność przeznaczamy godzinę, tak? Godzina pracy to jest 15 zł brutto. Nie, godzina nie, będzie około pół godziny, bo to trzeba przepuścić i już jest burza mózgów, że nie trzeba, tak? Natomiast my byśmy rozliczyli godzinę. Koszt produktu poszedłby do góry, dziewczyny miałyby pół godziny wolne, tak? Ale nie robią tego. Już rozumieją to, że mamy niższą cenę produktu, właśnie osiągniętą przez to, że mamy oszczędności i w tym, w jaki sposób się przygotowuje, gdzie to jeździ, z czym to jeździ, kiedy się to kupuje, kiedy się zamraża, co się zamraża, kiedy. Rozumieją to, no ale stąd są też ich pieniądze, tak? My po sezonie nie zwalniamy w gastronomii. Po sezonie mamy przetwórstwo, mamy swoje rzeczy, które robimy. Gro restauracji czy punktów gastronomicznych na terenie Warmii i Mazur po sezonie zwalnia pracowników.
Filip Malinowski, Fundacja Zdrowego Życia. Aktualnie jesteśmy w procesie rejestracji działalności gospodarczej, natomiast od 2 lat prowadzimy takie oddolne inicjatywy w sferze pożytku publicznego. Jesteśmy ukierunkowani na kształtowanie takich proekologicznych postaw konsumenckich wśród społeczeństwa i prozdrowotnych zaraz. 2 lata naszego działania pokazały nam, że niestety nie da się bez pieniędzy robić, w związku z tym, że nie korzystamy albo korzystamy w jak najmniejszym stopniu z pieniędzy publicznych. Nie da się po prostu działać na szerszą skalę, bardziej efektywnie, bez prowadzenia działalności gospodarczej. Stąd teraz postanowiliśmy dołączyć jeszcze działalność gospodarczą do naszych działań, żeby z jednej strony zająć się integracją, reintegracją społeczną, prawda, ludzi wykluczonych, a z drugiej strony zarobić na te działania nasze statutowe. I tak właśnie narodził się pomysł postawienia food trucka w okolicach UMK. Fast food będzie się nazywał food truck.
Fast food od chwastów, nie fast foodów, tak?
Tak, tak, dokładnie. To będzie taki fast food, czyli można będzie się najeść chwastami w tym food trucku. My od 2 lat prowadzimy dziką kuchnię, dużo warsztatów robimy na ten temat i uświadamiamy i społeczeństwa, przede wszystkim dzieci, bo z nimi nam się najlepiej pracuje, że po jedzeniu najczęściej się depcze, nie trzeba wszystkiego kupować w sklepie, wystarczy się schylić, można iść na spacer, przy okazji nazbierać sobie wspaniałego jedzenia. Pokazujemy, jak to przygotować, jak się do tego zabrać. Również od 2 lat organizujemy wolny jarmark toruński, który jest takim miejscem na promocję tego typu działań, ale też na promocję małych wytwórców ekologicznych, tradycyjnie uprawiających swoje rzemiosło, a nie przemysłowo.
No to powiedzmy, co tutaj za chwasty macie?
Zacznijmy może od słodszych rzeczy, czyli racuchy z berberysem, racuchy z mąki pszennej, co prawda, ale ekologicznej, bio, słodzone daktylowym cukrem, bez jajek, bez mleka zwierzęcego, z mlekiem roślinnym i z berberysem. Owoc berberysu, który wisi przez całą zimę na krzakach. Krzaki rosną na obrzeżach lasów, dziko ptaki się nim żywią, a to dlatego, że jest bardzo bogatym źródłem witaminy C. Tutaj wspaniale kontrastuje ze słodyczą daktyli i są to racuchy z jednej strony zdrowe, a z drugiej tak smaczne, że uzależniają.
Tutaj co to jest, bigos?
Bigos szołowiowy.
Bigos szołowiowy.
Czyli bigos bez mięsa, z 2 rodzajów kapusty, wędzonych śliwek, odrobiny pomidorów z białą szałwią, która ma właściwości bakteriobójcze, odkażające. Staramy się, żeby jedzenie było naszym lekarstwem również. Zgodnie z zasadą jest się tym, co się je tak naprawdę. I jeśli je się zdrowe rzeczy, to również jest się zdrowym, prawda?
Tu widzę jakiegoś pięknego hamburgera.
Jest to burger bez ham.
No właśnie.
Bez ham, ponieważ w środku znajduje się jaglano-pokrzywowy kotlet z pomidorami i kolendrą. W ciemnej bułeczce bio oczywiście ze wspaniałą zieleniną, a z zieleniny tutaj polecamy gwiazdnicę pospolitą, która jest 7 razy bogatsza w witaminę C i wapń niż sałata, a rośnie wszędzie, na każdym trawniku. Bluszczyk kurdybanek, zapomniane zioło naszych praojców, jedna z przypraw, które w Biskupinie zostały odkopane, świadczy o tym, że używane na naszych ziemiach był od dawien dawna. Wspaniale podnosi odporność, wspaniale smakuje i poprawia trawienie, co ważne. Kolejny chwast, podagrycznik pospolity. Jak sama nazwa wskazuje, leczy podagrę.
I pospolity jest.
Tak, i jest pospolity. Tutaj też warto zaznaczyć to, czym są chwasty. Chwasty to są rośliny, których właściwości zostały albo już zapomniane, albo jeszcze nie zostały odkryte.
Czyli co, pan idzie sobie na spacer i zbiera takie rzeczy, które potem trafiają do garnka?
Tak, oczywiście. Wychodząc z rodziną na spacer, czy do parku, czy nad Wisłę, zawsze coś na obiad przynosimy z tego spaceru.
Beata Kwaśniewska, Fundacja Zdrowego Życia.
Adam Gawor, Fundacja Zdrowego Życia.
Co daje właśnie akurat taka forma pracy, a nie jakaś korporacja na przykład?
Praca z ideą daje więcej przyjemności, prawda? Robimy coś, co lubimy, a nie coś, co musimy, żeby żyć.
I też przede wszystkim mamy świadomość tego, że no jedzenie bardzo, bardzo mocno wpływa na samopoczucie, na to, jak się czujemy, także też przede wszystkim na zdrowie. Więc fajne jest mieć świadomość, że sprzedaje się ludziom coś, co ich odżywia i co nie powoduje, nie wpędza ich w jakieś tam choroby i kłopoty zdrowotne, tylko wręcz przeciwnie, bo staramy się korzystać z takich roślin, które pomagają nam zdrowo funkcjonować, czasami nawet uleczyć organizm, także...
Tak, na przykład mamy tutaj gwiazdnicę, która zawiera więcej wapnia i witaminy C niż sałata, a tak naprawdę jest traktowany na uprawach sałat jako chwast.
A skąd ta wiedza u tak młodych ludzi? Wy coś studiowaliście z tym związane, czy to jest wiedza, którą nabyliście przez doświadczenie, rozmowy z jakimiś osobami, które się tym zajmowały?
Ja akurat jestem studentką ochrony środowiska, w sumie już absolwentką. U mnie to zamiłowanie do natury, do roślin jak najbardziej już od dawna funkcjonuje. Natomiast jeżeli chodzi o taką wiedzę stricte o roślinach leczniczych, no to okej, dużo się na studiach dowiaduje też, ale dodatkowo po prostu trzeba się gdzieś tam douczyć. Często to są informacje, które przekazujemy między sobą, wynajdujemy jakieś nowe informacje o jakichś nowych roślinach, które poznajemy i się wymieniamy tą wiedzą. Korzystamy z wielu książek, z źródeł naukowych, opracowań, także stamtąd nasza wiedza.
Coraz więcej młodych osób nie chce, by praca była jedyną wartością w ich życiu. Bardziej niż pieniądze liczy się dla nich pasja. Stąd popularność ekonomii społecznej i cyrkularnej. O tym po piosence.
Thank you. Anna Dziadkiewicz, jestem wykładowcą uniwersyteckim, prowadzę własną firmę oraz jestem koordynatorem na Polskę projektu dotyczącego ekonomii cyrkularnej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w branży turystycznej. Ekonomia cyrkularna jest to taki sposób projektowania całej działalności od momentu zdobycia zasobów, a więc surowców, przez cały cykl produkcyjny, aż po oddanie tego produktu finalnego naszemu finalnemu odbiorcy w taki sposób, aby zminimalizować wszystkie zasoby konieczne do wytworzenia tego produktu oraz zminimalizować wszystkie odpady. A więc jest to taka koncepcja, byśmy powiedzieli, zero odpadów, ale także ogromny recykling. Nie recykling termiczny, z którym mieliśmy do czynienia do tej pory, ponieważ ten recykling zużywał ogromne ilości zasobów, na przykład wodę, prąd. Jest to recykling na zasadzie współdziałania, na zasadzie współtworzenia i współdzielenia. Tutaj mamy na myśli tak zwaną ekonomię współdzielenia, współpartnerstwa, a więc to, co jest nam niepotrzebne, to, co jest naszym odpadem, może stać się surowcem w innych firmach. Takim fajnym przykładem mogą być na przykład duńskie i szwedzkie przedsiębiorstwa. Są to często mikroprzedsiębiorstwa, które w porozumieniu z innymi przedsiębiorstwami, często zupełnie innej branży, kooperują wspólnie i tworzą wspólnie sieć, dzięki czemu są samowystarczalne. Mamy nawet taką wyspę duńską, jest to wyspa Samsje, która jest przykładem całkowicie niezależnej wyspy, która sama siebie ogrzewa, daje wodę i która sama produkuje dla siebie. Jest to idea samowystarczalności, tym bardziej, że w społeczeństwie obecnym, nazywanym często społeczeństwem śmieci, jest to niezwykle potrzebne. My wytwarzamy ogromną ilość odpadów, a ziemia nie jest w stanie sobie poradzić z ich przetworzeniem.
Z jednej strony, z tego co pani mówi, to jest ekonomicznie opłacalne, no bo nie marnujemy pewnych rzeczy, no ale z drugiej strony jest to też jakaś taka społeczna odpowiedzialność, prawda?
Zdecydowanie. Myślimy tutaj przede wszystkim o współpracy lokalnej społeczności. Wszyscy obywatele Europy są zmęczeni korporacjami i tym, że produkujemy na przykład w Chinach. Oczy całej Europy są zwrócone na Polskę, chociażby ze względu na umiejscowienie logistyczne. My jesteśmy blisko. I tutaj trzeba sobie zadać pytanie, kiedy pani wchodzi do sklepu i ma do czynienia z jabłkami z Polski, Holandii i Chin, co się dzieje? Polskie jabłka są najzdrowsze, a które jabłka są najtańsze? Chińskie. Jest to pewnego rodzaju konieczność przedefiniowania tego, jak wygląda ekonomia obecnie, jak tworzy się biznes. Mamy tutaj na myśli ogromną współpracę lokalną, ponieważ ekonomia cyrkularna stawia przede wszystkim na współpracę lokalną, na działanie lokalne, tym bardziej wśród młodych przedsiębiorców, tak zwane pokolenie Y, które jest pierwszym pokoleniem tak podatnym i chętnym do zmian swojego sposobu myślenia, życia i stylu.
Czy ci młodzi ludzie, oni już nie chcą tylko tak się nastawiać na biznes, na zysk, na wyzysk czasem, czy właśnie też zauważają tą drugą stronę medalu, żeby to był odpowiedzialny biznes, biznes fair trade, ekologiczny na przykład?
Ekologia to jest część ekonomii cyrkularnej, ale dziękuję, że pani to zauważyła. Młodzi ludzie, mówimy na nich znowu pokolenie Y albo milenialsi, jest to pokolenie, które jest zmęczone życiem korporacyjnym. Ono widzi swoich rodziców, którzy często są sfrustrowani, którzy nie żyją, tylko pracują do 60 któregoś roku życia, którzy są zmęczeni, zestresowani, z depresją, często kończącą się dużymi tragediami rodzinnymi. Oni chcą żyć zupełnie inaczej, chcą być otwarci i chcą pokazywać inny styl życia. Mówimy o tym, że Polska jest pierwszym krajem w Europie, jeśli chodzi o infrastrukturę, o małą infrastrukturę. Drugim krajem po nas w Europie jest tylko Turcja. Dlaczego tak się stało? Otóż my nie żyliśmy długo w kapitalizmie, co oznacza, że nasze narodowe korporacje nie zdążyły się wytworzyć. I to jest naszym ogromnym plusem. Korporacje zachodnie odchodzą do krajów Ameryki Południowej, ponieważ tam idea posiadania telefonu służbowego bądź samochodu służbowego jest jeszcze motywatorem do przyjęcia pracy w każdy dzień tygodnia. W Polsce jest zupełnie inaczej. Jesteśmy krajem tworzącym małą infrastrukturę. My jeszcze wiemy, co to jest rzemieślnictwo. I w tym momencie młody człowiek z pokolenia Y zdecydowanie będzie wolał pójść do swojego dziadka, przedstawiciela pokolenia baby boomers, który potrafi wszystko naprawić w domu i naprawi mu dany sprzęt, niż do rodzica, który kupi nowe. Kapitalizm wiązał się z generacją środków i trzeba było kolejny rok zamknąć z jeszcze większym zyskiem. Jeżeli się nie było innowacyjnym, nie istniało się na rynku. To powodowało poczucie byle jakości, pędu za niczym i ogromnej frustracji. Młode pokolenie mówi stop, my chcemy zakładać swój lokalny biznes pod domem albo tam, gdzie możemy dojechać rowerem i chcemy robić coś, co daje nam pasję, coś, co sprawia, że mamy nowe emocje. Mówiło się na pokolenie baby boomers, tych najstarszych, że to jest pokolenie hands, rąk, rzemieślników. Na moje pokolenie, pokolenie X-ów, mówiło się pokolenie głowy, heads, ponieważ my potrzebujemy tylko laptopa i tego know-how, żeby działać. To nowe pokolenie to jest pokolenie hearts, serca, emocji, ponieważ oni chcą żyć, a nie tylko pracować. Jeżeli pracować, to tylko po to, żeby móc żyć i wszystko ma sprawiać im przyjemność, to ma być pasja.
Pomysł ja mam taki, żeby połączyć moje zamiłowanie do ochrony środowiska z moją kolejną pasją, czyli z tatuażem, piercingiem. No i właśnie otwieram taki salon tatuażu, też w ramach działalności gospodarczej Fundacji Zdrowego Życia. Salon tatuażu, który będzie się opierał głównie na jakby na zasadach ochrony środowiska, zrównoważonym rozwoju. W taki sposób będzie funkcjonował. Duży nacisk będzie kładziony na to, żeby produkty wszystkie, z których będziemy korzystać, żeby były jak najbardziej naturalne w miarę możliwości oczywiście, żeby w tuszach na przykład nie było produktów odzwierzęcych, w kosmetykach, które będą stosowane do tatuażu. Też jakby chciałabym wprowadzić racjonalną gospodarkę odpadami. Też pokazać ludziom, że da się funkcjonować w zrównoważony rozwój, nawet biorąc pod uwagę salon tatuażu.
Ludzie coraz bardziej zwracają uwagę już nie tylko na cenę, ale też na to, czy to jest na przykład produkcja ekologiczna, fair trade, nie wyzyskująca nikogo, prawda?
Tak, dokładnie tak, dlatego jakby chciałabym też w tym kierunku iść i też nawet te osoby, które jeszcze na to nie zwracają uwagi, pokazać im, że tak się da i żeby faktycznie patrzyli na to, czy w jaki sposób dana firma funkcjonuje, bo tak naprawdę to ma bardzo duży wpływ nie tylko jakby na nasze najbliższe otoczenie, ale tak naprawdę no, na naszą planetę jakby w szerszym ujęciu.
Tak naprawdę ja jestem z wykształcenia elektrykiem, po studiach jestem specjalistą do spraw marketingu, a całą technologię przygotowywania produktu przygotowuję ja przy współpracy z zielarzem i z dziewczynami, które są gospodyniami domowymi, natomiast produkowanie tego jest proste. To nie jest jakiś skomplikowany proces chemiczny, długotrwały, nie. To jest proste czynności do wykonania, potem to już tylko i wyłącznie no, pomysł na to, w jaki sposób to sprzedać. Natomiast dla młodych ludzi mogę powiedzieć w ten sposób. Uruchomienie punktu w Olsztynku, czyli pierwszej pijalni ziół, kosztowało nas 1000 zł. Całe wyposażenie i zioła kosztowały nas 1000 zł. Z 1000 zł zrobiliśmy punkt, który w tej chwili bardzo dobrze działa, zatrudnia 3 osoby bezpośrednio. Pośrednio jest jeszcze więcej osób zatrudnionych, bo to są osoby, które wytwarzają nam produkty, przygotowują, przynoszą, cudawianki jeszcze robią. Natomiast niewielka kwota pieniędzy zainwestowana liczył się pomysł. Tak? Jeżeli ktoś ma pomysł, to niech się nie boi go zrealizować, bo życie jest tylko jedno. Tak? Można iść do pracy, tylko że co oprócz tych zarobionych pieniędzy będziemy mieli? No tak nic. No, bardzo rzadko mamy pracę, w której się możemy spełnić, sprawdzić i pracować tak, żeby przynosiło to nam satysfakcję. My w spółdzielni staramy się stworzyć takie warunki, tak? Bo nie wszyscy są członkami naszej spółdzielni, mamy też pracowników, ale tworzymy taką atmosferę, żeby się czuli jak u siebie, tak? Żeby przychodzili z przyjemnością do pracy.
Normalnie z tego żyjecie.
Natomiast stosujemy zasadę, że pierwsze pieniądze, które się pojawiają w spółdzielni, trafiają do pracowników, natomiast członkowie spółdzielni są na końcu, prezes i wiceprezes na szarym końcu, jeżeli chodzi o wypłatę, więc jeżeli jest miesiąc, w którym brakuje na tą wypłatę, no to prezes i wiceprezes sobie poczekają do następnego miesiąca. Pierwsze ma wypłacane pracownik. Taką przyjęliśmy filozofię, tak? My bierzemy odpowiedzialność za to, co tworzymy, więc ponosimy pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje.
Ale da się z tego wyżyć, utrzymać rodzinę?
Da się jak najbardziej, szczególnie, że w tej chwili jest trend prozdrowotny. Tak? Coraz więcej ludzi zwraca uwagę na to, co je, co pije, co kupuje. Jeżeli zestawimy to jeszcze z tym, że u konkurencji trzeba zapłacić więcej, bo to też są koszty. Trzeba policzyć koszty funkcjonowania, wytworzenia produktu. Jeżeli coś jest za drogie do wytworzenia, to nie warto się za to brać, ponieważ jeżeli będziemy mieli cenę taką jak konkurencja, która jest na rynku, od 10 lat, bardzo trudno będzie nam się przebić, nawet jeżeli będziemy mieli najwyższej jakości produkt. Bo jakość przebija się dużo dłużej niż cena. Cenę widać od razu. Jeżeli klient jest zainteresowany, bo widzi, o jest cena, tak przychodzi do nas do pijalni, wchodzi, widzi cenę 5 zł za kawę, herbatę, ciastko, zostaje. pije zioła, pije herbatę różaną, smakuje mu, podchodzi do stoiska, sprawdza cenę.
I docenia wtedy jakość.
I docenia jakość, bo ma miejsce, gdzie może się zapoznać z tą naszą jakością. Jednocześnie wypróbować produkt, jak mu smakuje, to kupuje. Stosujemy też dożywotnią gwarancję, czyli jeżeli ktoś kupi produkt i dojdzie do wniosku, że mu nie smakuje, w każdej chwili go może oddać, zamienimy na inny lub zwrócimy pieniądze. Jesteśmy tak pewni tego, co robimy, że spokojnie możemy to zrobić. Do tej pory mieliśmy jeden zwrot syropu sosnowego, ponieważ, jak to pani powiedziała, dla niej jest za mocny. No już nie chcieliśmy mówić, żeby rozrobiła go z wodą, to już musi sama na to wpaść. My stosujemy po prostu najmocniejsze stężenie, jakie jest możliwe do osiągnięcia tych składników aktywnych w syropie. Tak, żeby klient, bo mamy też klientów nie tylko indywidualnych, ale mamy też firmy, które od nas odkupują i stosują na przykład konfiturę różaną czy syrop różany jako półprodukt do wytworzenia swoich dalej produktów. Tak? To dla nich to jest w ogóle już doskonała cena.
Czyli to jest tak, trzeba mieć dobry pomysł na biznes, ale dobrze jest też mieć coś więcej, bo wtedy odróżnia nas to.
Pomysł na biznes na pewno, nawet nie pomysł na biznes. Najlepiej to mieć coś, co nas interesuje.
Jeżeli przekuć to w biznes.
Dokładnie. Jeżeli kogoś interesuje tatuaż, to niech nie zakłada firmy przetwórczej, żeby robił syropy, bo nie wyjdzie na tym. Nie zarobi na tym. Zanim nauczy się tego, co my wiedzieliśmy na samym początku, to już zrezygnuje. Niech robi tatuaże. Jeżeli lubi jeździć samochodem, to tam spółdzielnie socjalne, które tuningują samochody. I dobrze z tego żyją.
No najważniejsze jest to, żeby robić to, co się lubi i kochać swoją pracę. I myślę, że ekonomia społeczna daje ludziom taką możliwość, że można po prostu, kwestia jest dobrego pomysłu, chęci, no i na początek dużo pracy, ale naprawdę można sobie stworzyć fajne stanowisko pracy, nawet mogę powiedzieć, że wymarzone.
Dokładnie. Największą wartością chyba takiego stanowiska pracy jest to, że przychodzi się do pracy tak naprawdę do swojej pasji. Żyć nie umierać naprawdę, móc robić to, co się kocha, to życzę każdemu, żeby mógł.
Dlaczego warto akurat w tym kierunku pójść, a nie w takim korporacyjnym, biznesowym? Co to panu daje?
Przede wszystkim wolność i brak takiego nacisku, bo tutaj my nie uczestniczymy w żadnym wyścigu szczurów. Pracujemy sobie spokojnie i powoli, ale bardzo efektywnie dzięki temu, bezstresowo. To też jest jeden z tematów taki, który tematów zdrowia tak naprawdę. Stres jest teraz chorobą wręcz cywilizacyjną. A my chcemy pokazać ludziom, że można to pogodzić tak naprawdę, można zarabiać pieniądze również, utrzymywać się i bez ciśnienia pracować, będąc samemu zadowolonym i dawać dużo radości ludziom, bo my na co dzień widzimy, jaki jest odzew na nasze działania. Ludzie są szczęśliwi, po prostu są szczęśliwi.
Ale to też nie jest tak, że wy jesteście jakimiś takimi wolontariuszami, którzy w ogóle żyją powietrzem i nic z tego nie mają, prawda?
Oczywiście, że nie. W większości mamy swoje rodziny, które trzeba utrzymać. Ale nie jest to też w ten sposób, że pieniądze są dla nas jakimś priorytetem. One są tylko środkiem do osiągnięcia celu pewnego.
Sporo osób chciałoby łączyć pracę i przyjemność. Wy chyba to robicie, prawda?
Zdecydowanie.
Da się to zrobić.
A da się też z tego wyżyć?
Jak najbardziej.
No my jesteśmy tego przykładem, prawda? Praca, która daje przyjemność, nie męczy.
I daje taki rodzaj poczucia wolności. Nie jesteśmy tacy uwięzieni gdzieś tam w jakimś budynku. Często mamy wyjazdy na przykład na powietrzu i tak dalej. Jakby to też każdy musi się zastanowić nad tym, co lubi i co go kręci. I jak najbardziej można iść w tym kierunku. Wystarczy trochę kreatywności i faktycznie można z tego żyć i dobrze się przy tym bawić.
No i też właśnie wy możecie realizować jakieś swoje, nawet czasem szalone pomysły, prawda?
Jak najbardziej.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję, Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia.